Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Rzymie obraduje posynodalne spotkanie biskupów na temat Europy. Uczestniczy w nim arcybiskup Józef Życiński, gość w naszym studiu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
A porozmawiamy także o zakończonym w Wiedniu spotkaniu dialogu katolicko-prawosławnego. Następnie o sesji Episkopatu Brazylii opowie z Itaisico, São Paulo, biskup Czesław Stanula. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na poniedziałkowy magazyn. Księże arcybiskupie, Rada Posynodalna. Cóż to za gremium? Co to za spotkanie?
Tych, którzy dziś obradują, powołał przed laty po zakończeniu synodu biskupów Europy jeszcze Jan Paweł II. Spotykamy się co kilka miesięcy, by mówić o tym, na ile wizja papieża Polaka dotycząca przyszłości Europy znajduje realizację.
Właśnie, na ile znajduje realizację? Były losy dosyć niepewne obecności, wzmianki o korzeniach chrześcijańskich w Konstytucji Europejskiej. Po tym, jak Francja Konstytucję odrzuciła, wydaje się, że ta refleksja jakby w powietrzu zawisła. Czy tak jest?
Uczestniczył dziś w naszych obradach biskup Joseph Doré ze Strasburga i w jego opinii po tym odrzuceniu przez Francuzów widać teraz jakąś ponowną refleksję i widać zmianę mentalności. Francuzi sobie uświadamiają, że jeśli zamkniemy się w izolacji, jeśli dopuścimy różne ekstremalne grupy do pokrzykiwania, czym jest Europa, jest to droga w ślepy zaułek. Dlatego zdaniem arcybiskupa Strasburga Francja jest obecnie na etapie odrzucenia, czyli przyjęcia tej wizji Europy, która powinna jednoczyć nas wszystkich we wspólnej trosce o przyszłość kontynentu.
Jeżeli chodzi o ten kraj jeszcze, doszło tam do niepokojów społecznych, motywowanych również właśnie obecnością imigrantów. Czy to znajduje jakieś przełożenie na wasze obrady?
To znaczy, znajduje o tyle, żeby nie tworzyć atmosfery niechęci wobec imigrantów, żeby na podstawie jednego przypadku nie uogólniać. To jest zadanie duszpasterzy. Natomiast ogólniejszy problem wszystkich krajów Europy to jest duża dawka pesymizmu u tych, którzy głębiej pochylają się nad historią Europy. Najmocniej mi to wyraził były dyrektor Luwru, dziś już emerytowany historyk kultury, który podchodził do mnie chyba trzykrotnie, mówiąc: niech ksiądz arcybiskup powie, czy ksiądz sobie wyobraża, żeby Francja, kraj, który tyle wniósł do kultury, który wniósł tak olbrzymie dziedzictwo w dialog między krajami świata, teraz kończył swoją historię jako kraj muzułmański. Pocieszałem go, ale u korzeni tej pociechy stało pytanie, jaką drogę ewolucji kulturowej Francji wybiorą przyszłe pokolenia Francuzów. Tutaj nie ma ani fatalizmu, ani konieczności. Wszystko zależy od naszych wolnych wyborów.
Aktualnie w Watykanie równolegle trwa spotkanie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, która dyskutuje właśnie nad migracjami do i z krajów muzułmańskich. Czy zdaniem księdza arcybiskupa ten dialog ma szansę na to, żeby być dwustronnym, dialog taki międzyreligijny?
Przyznam się, że tak, że podczas międzynarodowych wystąpień czasem miałem więcej wsparcia od strony przedstawicieli krajów muzułmańskich, mam na myśli Turcję, niż ze strony zlaicyzowanych społeczeństw Europy. Więc nie stawiałbym tego, że kategorycznie nic się nie da zrobić. Natomiast problemem jest, gdzie się kończy dyplomacja, a gdzie zaczyna wspólnota wartości. Naszym zadaniem jest nie zrażać się jakimiś przejawami lokalnych fanatyzmów, szukać tych wartości, które nas łączą.
Podjęliśmy tematykę dialogu muzułmańskiego. Ja bym chciał na chwilę powrócić jeszcze do tego spotkania, w którym ksiądz arcybiskup uczestniczy obecnie. Główny temat, główni uczestnicy, co byśmy chcieli podsumować.
Ojciec Święty, mianując ekipę, która za zadanie przyjęła realizację wizji ukazanej w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, w ekipie tej umieścił między innymi kardynała Wilka, kardynała Lehmana, obecnego kardynała, a wtedy arcybiskupa Belgradu, Józefa Bozanicza, Józefa Doré, mnie i kilku sekretarzy i podsekretarzy watykańskich. I naszym wspólnym zadaniem jest podejmowanie tych wątków, które powinny stanowić szczególny przedmiot debat, refleksji, spotkań w różnych gremiach katolickich. Pocieszające dla mnie jest, że te gremia obradują, że pokazują się nowe publikacje ukazujące tę papieską wizję. Najlepszy dowód na kulu mieliśmy po Wielkiej Nocy, sesję międzynarodową, z której materiały po polsku i po angielsku ukazały się już w formie książkowej Chrześcijaństwo a jedność Europy. I tego typu publikacje, tego typu inspiracje ze strony komisji, do której należę, jakoś wpływają na powolną zmianę mentalności. Proszę popatrzeć na polskie realia. 2 lata temu, gdy Polska wstępowała w struktury Unii Europejskiej, iluż było pesymistów, ilu sceptyków, którzy mówili, że natychmiast stracimy tożsamość narodową, że z zachodu rzucą się hordy żądne polskiej ziemi i zaczną ją wykupywać. Nic z tych prognoz nie znajduje potwierdzenia, natomiast dochodzi do głosu pokolenie tych, którzy pytają o Europę ducha, coraz bardziej czytelnym głosem.
1 maja, przed rokiem, kiedy minął pierwszy rok obecności Polski w Unii Europejskiej, dużo było podsumowań, robienia bilansów, zestawień, cośmy zyskali, co straciliśmy. Obecnie, 1 maja, po 2 latach zdecydowanie mniej. Księże arcybiskupie, czy Polacy przyzwyczaili się już do tego, że są w Unii, czy po prostu rzeczywiście tych pożytków jest więcej?
Oczywiście pożytek pożytkowi nierówny. Kiedy pytam rolników o pożytki z dopłat, to oni mówią, jak ksiądz biskup, jak się patrzy, na ile drożeje benzyna, paliwo, to w sumie z tych dopłat się wyrówna, więc statystyki mają piękniejszy wymiar niż codzienna rzeczywistość. Ale faktem jest, że zniknęły z jednej strony uprzedzenia, a z drugiej strony coraz częściej pojawiają się grupy, które pytają, co my tej Europie możemy dać, co możemy wnieść. I kiedy w ostatnim roku przyjechał do mnie biskup szkocki, biskup irlandzki, biskup francuski z prośbą o polskich kapłanów, którzy są potrzebni, bo tak duże grupy Polaków pracują na terenie ich diecezji, że bez polskiego duszpasterza nie można objąć ich opieką. Jest to dla mnie czymś optymistycznym, że młode pokolenie Polaków, które w kraju nie znalazło pracy, to jest pesymistyczne, ale optymistyczne jest, że za granicą identyfikuje się z polską tradycją, czuje się chrześcijanami, w niedzielę ma potrzebę pójścia na mszę świętą i uczestnictwa w Eucharystii. Więc to cieszy i to jest jakimś polskim darem włączonym w struktury Europy i takich darów mógłbym przytaczać więcej.
Korzystając z obecności księdza arcybiskupa w studiu, nie sposób nie podjąć jeszcze jednego tematu. Nie tak dawno w Wiedniu, w Austrii, zakończyło się spotkanie dialogu katolicko-prawosławnego, podczas którego ksiądz arcybiskup był jednym z moderatorów. Co zostało po tym spotkaniu?
Zostało przekonanie, że te bolesne zjawiska, które do tej pory pojawiały się w odczuciach obydwu stron, nie są koniecznością. Że obok tego, co nas różni, winna nas przede wszystkim jednoczyć wspólna troska o los kontynentu europejskiego, o obecność chrześcijaństwa w jego kulturze. I ten wątek przewijał się w różnych wersjach, w wypowiedziach licznych grup. Stronę prawosławną reprezentowało chyba 35 uczestników z Rzymu i z różnych krajów Europy. Przyjechało nas jako katolików około 20. Cieszyłem się zwłaszcza patrząc na młode pokolenie, bo u niego widziałem, że już nie chcą rozdrapywać ran, nie chcą wracać do tego, co bolesne, natomiast szukają tego, co łączy, ażeby Chrystus, który tak mocno wpisał się w dzieje Europy, był tam nadal obecny.
Z perspektywy tutaj rzymskiej często mówimy o inicjatywach katolickich podejmowanych chociażby poprzez kardynała Waltera Kaspera. Natomiast powraca fala prozelityzmu. To znaczy, w wypowiedziach ze strony prawosławnej często słyszymy prozelityzm, prozelityzm, prozelityzm. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest próba po prostu jakiejś nieświadomej obrony przed tym, żeby tak naprawdę się otworzyć?
Chyba raz pojawiło się to określenie podczas naszych obrad i sformułował je Walerii Lebediew, który jest przewodniczącym Wszechmiernego Sojuszu Prawosławnych. Jego poglądy odbiegały dość mocno od reszty. Natomiast zamiast akcentować te problemy, które nas różnią, mówiliśmy z racji metodologicznych, niech kardynał Kasper zajmuje się różnicami teologicznymi, niech on to prowadzi, a my szukajmy tego, co jednoczy w kulturze. I te przejawy oznak były bardzo ujmujące. Siedziałem przy wspólnym stoliku podczas kolacji z prawą ręką biskupa Hilariona, księdzem Aleksandrem, który jest przedstawicielem Kościoła Prawosławnego przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ten mi opowiadał, że kiedy odprawia w Brukseli po południu mszę świętą dla prawosławnych, najwięcej uczestników to prawosławni z Polski, z okolic Białegostoku. I to oni stanowią większość czekających na spowiedź. Byłem wzruszony, podpisałem mu książkę, którą zabrałem ze sobą w podróż jako lekturę do poduszki, wiersze księdza Jana Twardowskiego wydane po rosyjsku przez wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Moskwie. Rano przyszedł i on był wzruszony. Mówi, że w nocy nie spał, tylko czytał wiersze i dwa sobie zaznaczył, żeby wykorzystać w niedzielnej homilii do swoich wiernych w Brukseli. Więc takie fakty cieszą, niosą nadzieję i ufam, że służą budowaniu pomostów.
I płaszczyzna kultury może właśnie taką drogą być.
Widać wyraźnie, że już jest. Dla przykładu przywoływano w dyskusjach plenarnych chyba trzykrotnie Krzysztofa Zanussiego, mówiąc w jaki sposób jego filmy i jego przekaz wartości przyjmują z zainteresowaniem przedstawiciele młodego pokolenia w Rosji. A później już, gdy zaczęto dobrze mówić o Polakach, któryś z młodych duchownych prawosławnych przytoczył przykład księdza z Polski, który przyjechał, żeby w Moskwie opiekować się bezdomnymi prawosławnymi dziećmi. I z początku natrafił na opozycję. Po co on, katolik, zajmuje się prawosławnymi dziećmi? A później ci, którzy niesprawiedliwie formułowali takie oceny, potrafili docenić wielkość jego poświęcenia i o tym mówiliśmy, ukazując na przykłady postaw ludzi, którzy potrafią jednoczyć.
Proszę Państwa, naszym gościem był ksiądz arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim.
Episkopat Brazylii obraduje nad ewangelizacją młodzieży. Tygodniowa sesja plenarna trwa od 9 maja w Itaici koło São Paulo. Wśród jej blisko 330 uczestników jest ordynariusz Itabuny, biskup Czesław Stanula, którego poprosiliśmy o przybliżenie rzeczywistości tamtejszej konferencji biskupów. Brasil, pra mim.
Episkopat brazylijski, jeden z największych episkopatów, ponieważ jest nas prawie 500 biskupów, łącznie z biskupami już, którzy są seniorami. Też biskupi, którzy mają swoje diecezje, którzy jeszcze nie osiągnęli wieku 75 lat, to jest nas prawie 300. Mimo, że jest na stylu, jednak jest wielka łączność między poszczególnymi biskupami, ponieważ my reprezentujemy właściwie kraj, który jest o granicach kontynentalnych. Dlatego, gdy tutaj się zbieramy, jest rzeczywiście przedstawiony Kościół całej Brazylii w swoich różnych warunkach, w których pracujemy, tak klimatycznych, jak i ekonomicznych. I episkopat właśnie jest zawsze złączony. I pracujemy tutaj właśnie w tych dniach, gdy mamy konferencję, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych diecezjan i każdy w swoim konkretnej sytuacji, ale równocześnie w łączności z Ojcem Świętym, jak i łączności między nami.
Przedmiotem obrad obecnej sesji jest ewangelizacja młodzieży. Dlaczego?
Uważam, że temat jest bardzo aktualny, potrzebny, by nad nim usiąść i nad nim zrobić taką dokładną refleksję. Zobaczyć młodzież w ich uwarunkowaniu, otoczenie, w którym żyją, w którym pracują. I to jest ogromna odpowiedzialność, ale równocześnie potrzeba duszpasterska nasza, aby wyjść naprzeciw potrzebom tej naszej młodzieży. Dokument pracy instrumentum laboris, który był przedstawiony, jest dokumentem bardzo dobrym, ale równocześnie obecnie został wzbogacony doświadczeniami z różnych stron Brazylii. Uważam, że dokument, który teraz wyjdzie, będzie bardzo potrzebny tak dla nas, biskupów, jak i równocześnie dla tych, którzy są odpowiedzialni za duszpasterstwo młodzieżowe, jak i również dla samej młodzieży. Najpierw, żeby bardziej jakoś przedstawić im Chrystusa, by on mógł rzeczywiście być takim wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Ta praca, którą wykonujemy, jest bardzo ważna i jak najbardziej młodzież potrzebuje wyjścia ku nim i równocześnie będzie to jak gdyby światło, które będzie kierowało całe nasze duszpasterstwo młodzieżowe. Uważam, że ten temat jest bardzo ważny, dlatego poświęcamy jemu wiele czasu.
Benedykt XVI ogłosił, że piąte zgromadzenie episkopatów Ameryki Łacińskiej odbędzie się właśnie w Brazylii, w Aparecida. Jak to zostało przyjęte, biorąc pod uwagę fakt, że także papież weźmie w nim udział?
Dla nas wszystkich też była taką niespodzianką, a równocześnie było to dla nas wielkim dodaniem ducha, dowartościowaniem. Wielkie są oczekiwania na tej konferencji. Uważam, że we wszystkich diecezjach, szczególnie w Brazylii, tak kler, jak i równocześnie cały Kościół przygotowuje się do tej konferencji. Ojciec Święty Benedykt XVI jako papież pierwszy raz przyjedzie do Brazylii, ale już jako kardynał, który był prefektem kongregacji wiary, on już był 2-3 razy w Brazylii. Nawet ja uczestniczyłem w jednym kursie, który on nam dał o funkcji prymatu papieża w Kościele. Bardzo sobie przypominam jego refleksje, które były głębokie. Dlatego on zna już Brazylię i uważa, że ma pewien sentyment do Brazylii. I gdy teraz myślało się, gdzie będzie ta piąta konferencja, gdzie najpierw myślało się, że będzie w Rzymie, jeszcze myśląc o papieżu Janie Pawle II, po śmierci Jana Pawła II, wtedy znowu zostało przedstawione Ojcu Świętemu ten problem, gdzie zorganizować tą konferencję. Ojciec Święty od razu zadecydował, to będzie w Brazylii. Dlatego czekamy z wielką radością i z wielkim entuzjazmem na przyjazd Ojca Świętego Benedykta XVI do serca Brazylii, które jest właśnie sanktuarium narodowe Matki Bożej Aparecida.
Ostatnia sesja plenarna Episkopatu Brazylii nakreśliła obraz religijności kraju. Zauważono, że liczba katolików się zmniejsza, a rośnie natomiast liczba tych, którzy przechodzą do sekt. Jaka jest opcja duszpasterska? Co zostało zrobione?
Od zeszłego roku do dzisiaj, gdzie w zeszłym roku jeszcze pogłębiono studiowanie tego fenomenu, do dzisiaj to zmobilizowało trochę wszystkich w naszym duszpasterstwie. Trzeba spojrzeć głębiej, nie tylko jako fenomen przejścia z jednej religii do drugiej. To, co nas bardziej przejmuje, to jest właśnie ten relatywizm religijny. Ponieważ nie tyle, że wzrasta liczba tych, którzy przechodzą do sekt, tylko wzrasta liczba tych, którzy się deklarują jako bez religii. Czyli po prostu nawet nie ateusze, ale całkowicie bez religii. I ten procent rośnie. Dlatego nasze duszpasterstwo właśnie idzie w tym kierunku, ażeby do tych ludzi dotrzeć, których obejmą chyba materializm, konsumizm i właśnie ten relatywizm. I dlatego uważam, że ten punkt na pewno będzie jeszcze pogłębiony. Dlaczego właśnie ten relativizm? Dlaczego to zostawienie? Bo nie tylko opuszczają Kościół katolicki, ale opuszczają te różne sekty, kościoły historyczne, luteranizm czy anglikanizm, opuszczają członkowie tego kościoła i po prostu czynią się zupełnie bez wiary, bez religii. Uważam, że to jest problem, trzeba się nad nim zastanowić, aniżeli przejście sekt, bo to przejście do różnych sekt to nie jest tak groźne, jak zupełnie opuszczenie religii.
Rozmowę z biskupem Czesławem Stanulą w Itajsi w Brazylii zrealizował dla nas ksiądz Mauro Sekin Custodio, kierownik redakcji brazylijskiej. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.